Jezus udał się na Górę Oliwną, a na obrzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a pozostawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co mówisz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: Ja ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Jezus zmierza do Jerozolimy po to, aby tam umrzeć. I widać to napięcie, które towarzyszy zarówno Jemu, jak i Jego uczniom, ale także to napięcie, które budują pomiędzy sobą faryzeusze. Wczoraj było czytane takie słowo o Nikodemie, który wyłamał się spośród tych faryzeuszy i uczonych w piśmie, ponieważ oni już słyszeli o tym, że Chrystus przemawia, potwierdza swoje słowa znakami i mówi o sobie, że jest Synem Bożym, a oni twierdzą, że skoro tak mówi, to znaczy, że bluźni i trzeba mu ukręcić głowę. A Nikodem staje okoniem i mówi: jak to, chcecie skazać człowieka bez sądu? Dopiero słyszeliście od kogoś innego, najpierw sami się przekonajcie, osądźcie sprawę, dopiero wtedy będziecie mogli wydać wyrok. I posłuchali Nikodema, czyli warto być Nikodemem, warto mieć odwagę mówienia prawdy i nastawania w porę i nie w porę także w swoim środowisku. Posłuchali, ale dalej szukają zasadzki. I oto nadarzyła się okazja. To tak naprawdę jest pułapka. To nie jest zasadzka na jakąś tam Bogoducha winną kobiecinę, ale na samego Chrystusa. Ale na tym przykładzie dzisiaj mamy szansę rozważyć bardzo ważną prawdę o tym, jaki jest Pan Bóg. Co tu mamy w tej dzisiejszej Ewangelii, w tym dzisiejszym słowie? Otóż faryzeusze pochwycili kobietę, jak tu jest napisane, na cudzołóstwie. Nie będziemy wchodzić w greckie słówka i rozważać, kim ona dokładnie była, ale ponoć właśnie z tej Greki można wywnioskować, czy to był epizod, jednorazowa zdrada, skok w bok, czy chodzi tutaj o kobietę zamężną, która cudzołoży, czy też o pannę, która cudzołoży z innym kawalerem, czy też może z żonatym mężczyzną. Zresztą to jest jakby nieistotne, chodzi o grzech natury seksualnej. Pochwycili in flagranti, na gorącym uczynku. Już się nie wybroni, już nie ma żadnych argumentów, nie może skłamać. Naszli ją, złapali, a teraz ją wloką. Nie na ukrzyżowanie jeszcze, tylko na ukamienowanie, przepraszam, ale po to, żeby zapytać, co na to Chrystus. I tak naprawdę te kamienie, które mają w ręku, to niekoniecznie są skierowane i przeznaczone dla niej, ale ostatecznie dla Chrystusa. Dlatego, że tu ważny jest kontekst. Sytuacja jest następująca. Otóż prawo Mojżesza, a ten fragment jest zawarty zarówno w Księdze Powtórzonego Prawa, jak też i bodajże w Księdze Wyjścia, mówił wyraźnie, że za grzech cudzołóstwa należy się kara ukamienowania. I to nie tylko kobiety, ale też i mężczyzny. Oboje mają być ukamienowani. Ale proszę Państwa, jest okupacja rzymska. I Rzymianie inaczej patrzą na te sprawy. Pamiętacie różne wyczyny rzymskich mężczyzn i chłopców, Kaligulę słynnego. I tam jest trochę inna mentalność i może nieco niestety większa także i rozwiązłość. A zatem jest też i przyzwolenie, a na pewno jest zakaz dla Żydów kamienowania za tego rodzaju przewinienia. I Żydzi mogą kamienować tylko i wyłącznie, czy skazywać, za bluźnierstwa. A to o to idzie sprawa pod adresem Jezusa. i tutaj mogą to zrobić. Natomiast za cudzołóstwo już tutaj za, z rzymskiej okupacji kamienować nie mogą. Więc tak naprawdę to jest tylko szopka, bo chodzi cały czas o Jezusa, ale w niej widać też tą, tę właśnie kobietę. Więc co Chrystus mógł zrobić? Co by nie zrobił, to byłoby źle. To jest zasadzka i to tak skrzętnie przygotowana, że naprawdę tylko Żydzi mogli na coś takiego wpaść. Otóż, gdyby powiedział, że nie kamienować, to by mu zarzucili, że nie przestrzega Mojżeszowego prawa, czyli że bluźni. Gdyby powiedział, że kamienować, no to naraziłby się prawu rzymskiemu, no to by donieśli do Piłata czy tam kogo innego i też mieliby na Chrystusa argument. Gdyby mówił też, że żeby znowu powiedział, że kamienować, no to naraziłby się też królowi żydowskiemu, którym wówczas był Herod, bo przecież o to poszła sprawa między nim a Janem Chrzcicielem. Jan Chrzciciel miał odwagę upomnieć Heroda, że żyje w konkubinacie z żoną swego brata, Filipa, niejaką Herodiadą. Więc Jan stracił za tamto głowę, a teraz jakby Chrystus powiedział, nie, odpuśćmy jej, no to by wystąpił przeciwko Janowi, przeciwko temu nauczaniu, przeciwko też jakby tej prawdzie o tym, że należy żyć w czystości. Co zrobi Chrystus? Co by nie zrobił, będzie źle. Złapią go, pochwycą. Więc Chrystus milczy. I tutaj to jest dość ciekawe. Interpretacje są też różne, że Chrystus pisząc palcem po piasku ustanawia nowe prawo, które jest prawem miłości. Bo tak jak w Piśmie Świętym jest napisane, że Bóg przekazując przykazania napisał je własnym palcem, wyrył na tablicach kamiennym te 10 słów, a wśród nich także i to 6, nie cudzołóż. Tak teraz Chrystus pisze nowe prawo, oczywiście, które nie stoi w sprzeczności z tamtym, ale to jest prawo miłości. Inni mówią, że pisał może grzechy jej, a może ich grzechy, a może pisał ich imiona, bo Pismo Święte mówi, że imiona tych, którzy są zbawieni, są zapisane w Księdze Życia. Tak czy inaczej, Chrystus milczy. A wreszcie przerywa to milczenie, powstaje, bo taka postawa jest właściwa dla sędziego, dla tego, który naucza czy sądzi i mówi, kto z was jest bez winy, niech rzuci kamień. I oni dobrze wiedzieli albo poznali, że on widział ich imiona albo że ich grzechy, że tej prawdy o ich grzeszności nie da się ukryć i dlatego zamiast rzucić kamienie w niego czy w nią, rzucają je, ale na ziemię i odchodzą, bo wszyscy są grzesznikami. Bo taka jest kondycja ludzka, bo taka jest prawda o nas. Jesteśmy grzesznikami i kłamcami bylibyśmy, mówiąc, że nie mamy grzechu. To jest największy problem, a niestety bardzo często się powtarzający. I kiedy wszyscy rzucają kamienie, odchodzą, staje tylko ona na środku i Chrystus. Ale warto tu się zatrzymać jeszcze i pomyśleć, co ona musiała czuć, bo to, jak ona się czuła, jak została potraktowana, to jest obrazem tego, co się dzieje z nami w grzechu. Proszę Państwa, ona nie grzeszyła sama, przecież był jakiś chłop. Być może ona była zakochana w nim, przecież nie grzeszyła tak sobie, może to nie była jakaś kobieta lekkich obyczajów, ale zakochana dziewczyna, która sobie tłumaczyła, tak jak wiele dzisiaj dziewcząt sobie tłumaczy, przecież ja go kocham. To gdzie on jest do jasnej pogody? Dlaczego wloką tylko ją? Wejdźcie w jej sytuację. Nie dość, że ją zobaczyli na grzechu, jakie to musi być kompromitujące i niekomfortowe. Ba, jakaś rozczochrana, może półnaga, wleką ją na środek miasta, na środek placu. No hańba, wstyd, te wszystkie uczucia, które jej towarzyszą. Gdzie jest chłop? A tak, proszę Państwa, jest w grzechach seksualnych. I to nie tylko kobiety, ale też i mężczyźni sobie wmawiają, że jak wejdę na tę przestrzeń bycia z drugim człowiekiem, to ja się będę czuł kochany, akceptowany. To nie jest miłość. To nie jest miłość, bo w grzechu zostajesz sam. Z tym dramatem, z tym wszystkim, co z tobą robi demon właśnie po grzechu. Z tym zhańbieniem, z tym brakiem godności. Ta właśnie sytuacja, ta osoba, ta scena jest pokazaniem, że grzech nam odbiera naszą ludzką godność. To, co my okrywamy, to, co jest naszą tajemnicą, co jest intymne, co jest piękne w małżeństwie, do czego mamy prawo, to tam jak się robi to bez miłości, bez tego Bożego błogosławieństwa, niezgodnie z przykazaniami, to jest tylko i wyłącznie hańbą, wstydem, jest odarciem z godności na własne życzenie. I miało być tak pięknie. I sobie argumentowali, że to miłość jest, a okazuje się, że są te same wyrzuty sumienia, to samo upokorzenie, a często niestety się zdarza też, jak i tutaj, że cię zostawi, że zostaniesz sama z tym wszystkim, a często i z dzieckiem, jako konsekwencją takiego sposobu myślenia i życia. Ileż takich historii. Ojciec Polanowski, interpretując fragment Apokalipsy, gdzie jest mowa o tym, że wystąpił smok i strącił trzecią część gwiazd z nieba swoim ogonem, a wiecie, co jest pod ogonem? Same obrzydliwości. A on mówi, że tu chodzi o grzechy seksualne, że 1/3 dzisiaj ludzkości ma problemy natury seksualnej, nie radzi z tym. Bo słuchajcie, jeżeli nie pozabieracie dzieciom tych ich smartfonów, albo nie przejmiecie kontroli w jakikolwiek sposób, albo nie będziecie tłumaczyć tych rzeczy, to będą właśnie takie dramaty, już nie będzie 1/3, ale jeszcze więcej. Czy wiecie, że oni pornografię oglądają? Że mają niekontrolowany dostęp do tego? Bo kto ma telefon i ma dostęp do sieci, to ma dostęp niestety też do tych śmieci. Ja mi się zrymowało. A tu nie ma co się cieszyć, zrymowanek. I uśmiechać, że to takie zabawne. Bo to jest przerażające. Bo to są śmieci, które się kodują w ich głowach, które sprawiają, że inaczej patrzą na drugiego człowieka instrumentalnie, jak na przedmiot. I że się rozbudzają niepotrzebnie. I że później mówią, ale proszę księdza, bo to biologia jest. Jak ja mam zapanować nad tym? Ale przecież nie jesteś zwierzęciem do jasnej pogody. I możesz zapanować. Możesz inaczej. Tu nie chodzi o to wcale. My chcemy być kochani i kochać, a nie tylko przeżywać jakiejś przyjemności natury seksualnej. Bo często nawet to człowiek ma, a niestety wciąż szczęśliwy nie jest. Więcej, to jest często źródłem dramatów, różnych zranień, opuszczonych ludzi, samotnych, jak ta kobieta, która jest samotna w tym grzechu. Ale oto znalazł się jeden, chociaż tamten uciekł, to znalazł się jeden, który na nią spojrzał z miłością. Jest taka interpretacja, która mówi, że tutaj Jezus spojrzał na nią z taką miłością, że inaczej się nie da odpowiedzieć na miłość, jak też miłością. I że ona się w Chrystusie zakochała, ale nie na sposób seksualny, a że poznawszy tę miłość, Bożą miłość, najwspanialszą, najwyższego poziomu, poszła za nim i była też pod krzyżem i była przy Chrystusie. Bo wreszcie ktoś na nią spojrzał, ktoś ją zaakceptował, przywrócił jej godność, wszedł z nią w dialog, nie szarpał, nie wlókł jak tamci, nie osądzał, nie krzyczał ukamienuj. Tylko spojrzał na nią z miłością i tak na nas patrzy Bóg, nawet wtedy, kiedy jesteśmy grzesznikami. I chodzi o to, żeby stanąć w prawdzie, żeby nie okłamywać, żeby nie używać tych durnych argumentów, że wszyscy tak robią, że trzeba sprawdzić, albo że my się tak kochamy. Bzdura. Jakie kochamy? Krzywdzimy i ranimy, a nie kochamy. To nie jest miłość. To jest zawsze cierpienie. I można powiedzieć, to jest dopiero szóste przykazanie i tam dopiero na szóstym miejscu grzech. Owszem, może i tak. Ale jest dużo zranień w tej materii i dużo ludzi ma tego typu problemy i dużo ludzi sobie robi krzywdę właśnie na skutek tego. A jak się wchodzi w różne związki niesakramentalne i później zamyka sobie drogę do spowiedzi, to mamy jeszcze poważniejszy problem. I to jest niestety przekleństwo dzisiejszego świata. I tu chwyta nas diabeł, bo łatwo mu jest schwytać, bo to jest przestrzeń bardzo delikatna i wrażliwa i łatwo mu nas jest skusić i odwrócić od Chrystusa i jeszcze wplątać w taką sytuację, która będzie szachmat, będzie patowa, nic się nie da zrobić. Chyba, że śmierć, prawda? Ale przecież nie można zabijać drugiego człowieka. Chyba, że naturalne. Ale to czasami są sytuacje bez wyjścia. Ale to na własne życzenie. I później płaczą w poduszkę. I się czują jak ta odarta z wszelkiego. I dziewczyna, i chłopaki też, i z poranionych mężczyzn, którzy na skutek takich, nie innych i innych różnych przygód, zdrad i różnych historii sobie utrudnili życie. Ale dobra nowina jest taka, że Bóg patrzy na nas z miłością. Tak spojrzał na tamtą kobietę, patrzy też na nas. Wie, że jesteśmy grzesznikami. I mówi, nikt cię nie potępił i ja ciebie nie potępiam. Ale idź i nie grzesz więcej. I tu jest, bracia i siostry, ostatnia myśl, ale jakże ważna. Jakże ważna w tej Ewangelii, bo budująca prawdziwy obraz miłosierdzia Bożego, jaki my mamy zafałszowany tenże obraz. Owszem, gdyby była sama sprawiedliwość bez miłosierdzia, to byłoby brutalne ze strony Pana Boga. Ale jeżeli weźmiemy to miłosierdzie tak rozumiane, jak dzisiaj często jest z ambon głoszone, albo jak myśmy sobie w głowach wytworzyli, to jest nieprawdziwe, to jest naiwne. Jest jakieś zasady są. Jezus mówi, tak, ja ci odpuszczam, ale już nie grzesz. Idź i nie grzesz więcej, bo więcej może mnie nie spotkasz, bo ci się szansa do nawrócenia nie zdarzy w życiu. Bo nie można być zuchwałym, bo jak święty Piotr mówi, Bóg nie pozwoli z siebie drwić. Musisz to skończyć, musisz się nawrócić. Tak jak się nawrócił święty Paweł, który wspominając dzisiaj swoje nawrócenie, mówi, jak to się wszystko działo, jak to spotkał Chrystusa. I jak go spotkał, to jego życie się zmieniło o 180 stopni. I to było trwałe nawrócenie. On nie na chwilę tylko się tym Chrystusem zainteresował, ale z prześladowcy, bardzo gorliwego zresztą, stał się naśladowcą Chrystusa i głosicielem jego nauki w świecie pogańskim, tak gorliwym, że cały ten ówczesny świat blisko wschodni zewangelizował i też mu wcale tej gorliwości nie brakowało, a może miał jej jeszcze więcej. I wspominając właśnie ten moment nawrócenia, mówi, że kiedy doświadczył tego, kim jest Chrystus i kiedy poznał tę jego miłość, to wszystko inne uznał za śmieci. Tam, proszę Państwa, jest użyte słowo gorsze w języku greckim. to chodzi o ekskrementy, chodzi o odchody. Wszystko inne uznał za coś takiego, kiedy poznał Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, taka mi się nasuwa refleksja a propos tej awantury, opalenie różnych przedmiotów natury magicznej, pogańskiej czy jakiejś tam innej. Wiecie, że kiedyś taki profesor Oksfordu, jak jeszcze tam więcej katolików było, to nauczał swoich studentów, żeby wycinali brzytwą każdą stronicę z książki, w której nie ma nic o Bogu. I stąd jest takie określenie brzytwa Okhama. To jest pewna taka zasada filozoficzno-metodologiczna. Bytów nie mnożyć, fikcji nie tworzyć, upraszczać wszystko najbardziej, jak się da. Ale pochodzi to też od pewnej praktyki, którą on zalecał. Wycinać wszystkie kartki, w których nie ma nic o Bogu. Jeżeli ja bym poznał tę miłość, z którą Jezus dzisiaj patrzy na tę kobietę, tę miłość, która jest miłością miłosierną, przejawiającą się w przebaczeniu, w sakramencie pokuty, gdybym ja zrozumiał, kim jest Chrystus i czego na mnie dokonał na krzyżu, to prawdopodobnie słuszną drogą byłoby to wszystko, co do Niego nie prowadzi, potraktować jak śmieci. To jest terminologia świętego Pawła. Więc po co się emocjonować, że ktoś tam spalił książki czy słoniki, o których też a propos wam mówiłem w okolicach kolędy w styczniu, czy jeszcze jakieś tam inne bibeloty, które są, jeśli nie o jakieś, że powiem, jakiegoś pochodzenia pogańskiego, to na pewno wobec tej prawdy, która jest w Ewangelii, wobec osoby Jezusa Chrystusa, rzeczywiście stanowią śmieci. A śmieci przecież się utylizuje. Amen.